Nieposłuszni posłuszni. To tak dziwacznie może brzmi, ale za chwilę wszystko się wyjaśni. A więc spróbujmy dziś wspólnie nad pewnym słowem zastanowić się, bracia i siostry. To słowo jest zapisane w 13 rozdziale listu do Rzymian, pierwszy i drugi werset, a też w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, wiersz 29. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. I Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, wiersz 29, jego końcowa część. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dwa jakże różne teksty Słowa Bożego. I one są w rażącej sprzeczności z sobą. A więc słuchając tego tekstu można sobie zadać pytanie, czy ktoś nie pomylił się, zapisując obydwa teksty w dwóch różnych miejscach, jako teksty obowiązujące chrześcijan? Bo przecież one się wzajemnie jak gdyby wykluczają. Piotr i Jan zostali postawieni dwukrotnie przed Radą Najwyższą. I stało się to z powodu cudu, jakiego doznał chromy przy bramie pięknej, przy świątyni. I wtedy w czasie przesłuchania, dwukrotnego przesłuchania, apostołowie Piotr i Jan powiedzieli te znamienne słowa. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. A więc zdecydowanie powiedzieli, że nie będą posłuszni zaleceniom Rady, ale będą posłuszni Bogu. A apostoł Paweł powiada, że mamy być posłusznymi. Chrześcijanin to człowiek wolny, ale nie oznacza to, że jest człowiekiem niezdyscyplinowanym. Używając języka angielskiego, powiadamy, że wolny to free, a więc ja powiadam, chrześcijanin to nie jest człowiek free wolny. A więc jest to człowiek, który ma być wolnym, ale zdyscyplinowanym. Niestety wielu chrześcijan zapomina, że istnieją granice posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Istnieje jednak podstawowa zasada – zdyscyplinowane chrześcijańskie życie. Tekst z listu apostoła Pawła do Rzymian wyraźnie podkreśla, że chrześcijanin nawet wobec władzy świeckiej musi wykazać się dyscypliną. Apostoł Paweł mówił te słowa o władzy, która była rzymską władzą. Nie była władzą przychylną, a jednak on powiada, że to życie chrześcijan ma być tej władzy podporządkowane. Życie w kraju bez rządu sprowadziłoby się do anarchii. Sprowadziłoby się do prawa dżungli. Przeżywaliby tylko ci, którzy są mocni, ci, którzy są twardzi, a wszyscy słabi nie mieliby racji bytu. Jeśli by nie było rządu, jeśli by nie było władzy, która by sprawowała zarządzanie krajem. Myślę, że w naszych warunkach byłoby to bardzo niebezpieczne. Skoro mamy rząd i troszkę demokracji, a ludzie z pistoletami ganiają po ulicach, to cóż dopiero byłoby bez tego rządu, bez policji? Właściwie nie bylibyście w stanie wytknąć nosa w biały dzień nawet na ulicę. Taka jest prawda o naszych zachowaniach. O tym, jakimi my jesteśmy. Dlaczego nam jest potrzebny rząd i władza? Dlatego, że nasze zachowanie, nasza etyka, moralność, sprawiedliwość, praworządność zostały skażone grzechem. I to jest podstawowy powód, dla którego my potrzebujemy władzy, która by zarządzała. A więc mamy być jej poddani. Z tego powodu musi istnieć władza. Jeśli korzystamy i oczekujemy od władzy przywilejów, praw, które będą dla nas korzystne, oczekujemy też pewnych socjalnych pomocy, oczekujemy, że będzie służba zdrowia, że będziemy mieć socjalną pomoc w sensie na przykład zasiłku dla bezrobotnych, będziemy mieć pomoc lekarską, czy nawet bezpłatną pomoc. To wszystko jest nam dane, a więc i my też musimy w jakiś sposób, we właściwy sposób reagować na funkcjonowanie tej władzy. Na przykład, chrześcijanie czasami mają problem, czy iść na wybory, czy nie. Powiada się, jeśli władza jest od Boga, to właściwie bez mojego głosu odbędzie się też wybór. Odbędą się wybory. Owszem, odbędą się wybory, ale Bóg nie będzie słyszał twojego głosu w tej sprawie. Znaczy, Bóg nie będzie, mówiąc teoretycznie, wiedział, jaki masz stosunek do tej sprawy. Ale jeśli się nie chce uczestniczyć w wyborach, to praktycznie neguje się istnienie państwa. Taka jest prawda. Ja myślę, że inaczej chrześcijanie powinni reagować. My jako ludzie wierzący powinniśmy robić wszystko, by mieć swoich przedstawicieli w rządzie. To się może wydawać dziwne. Czy chrześcijanin ma być w polityce, czy nie? Ale dziś zobaczyliśmy tę słabość, ten brak. Oto pewne rzeczy są ustanawiane i nie ma nikogo, kto mógłby w tej sprawie zabrać głos. Za nas inni muszą mówić, nie mając pojęcia o tym, co my naprawdę chcemy, w co wierzymy, czego oczekujemy, jakie jest nasze zrozumienie praworządności, sprawiedliwości i władzy. A więc nie jest właściwą postawa, gdy akceptujemy władzę wtedy, gdy ona nam się podoba, gdy nam odpowiada, gdy służy naszym prywatnym interesom, a gdy to naszym osobistym interesom nie odpowiada, wtedy powiadamy, my tej władzy nie akceptujemy, ona się nam nie podoba. Tam, gdzie ograniczenia dotyczą mojej osoby, moich przyjemności, mojej wolności, to nie mogę powoływać się na to, że jestem nieposłuszny państwu ze względu na Boga. To nie tak. Tak nie może być. Wyraźnie mogliśmy to obserwować w czasie kampanii prezydenckiej w tym kraju. Nie tak dawnej. Była wielka euforia, wielki zachwyt, sięgający zenitu. I myślę, że taka sama teraz jest nienawiść, złość, fala strajków, sięgająca prawie już zenitu. Dlaczego? Ponieważ ci, co głosowali, oni wcale nie myśleli o ogóle do wszystkich. Myśleli o własnych, partykularnych interesach, że załatwią swoje własne sprawy. A skoro się nie udało, władza jest zła. Trzeba przeciwko niej strajkować. Myślę, że władza powinna jedno zauważyć, że chrześcijanie ewangelikalni są najlepszymi partnerami dla tej władzy, a ona tego nie zauważa. Bo naprawdę mamy biblijne, właściwe stanowisko co do władzy. Ale apostoł Paweł pisze o akceptacji władzy, która w gruncie rzeczy nie była chrześcijańska. Ale ta władza była tolerancyjna. To ta rzymska władza pozwalała na istnienie gmin chrześcijańskich. To właśnie religijni ludzie zwalczali chrześcijan. To Żydzi zwalczali, ci najbardziej religijni, faryzeusze, zwalczali chrześcijaństwo. To władza rzymska pozwoliła istnieć kościołowi nowemu, który się zrodził, chrześcijaństwu. To ta władza była tolerancyjna wbrew temu, co myślimy. Mimo, że była to władza pogańska, to ta władza akceptowała chrześcijan. Ona pozwalała na rozwój chrześcijaństwa w ówczesnym państwie rzymskim. I mogły istnieć zbory. To podaje nam Biblia. Istniały zbory w Azji Mniejszej. Istniały zbory, istniał zbór w Jerozolimie, istniał zbór w Rzymie. Istniały zbory w Galacji, w Efezie. To była ta władza. Oczywiście nadejdzie czas, kiedy przyjdzie prześladowanie. I to nie tak długo trzeba było na to czekać, bo już w 64 roku Neron znalazł sobie kozła ofiarnego w związku ze swoimi pomylonymi planami i uczynił chrześcijan odpowiedzialnymi za zniszczenie Rzymu. Ale to nie chrześcijanie byli winni temu. Czytajmy uważnie Biblię, bracia i siostry, i prasę, i porównujmy to, co mówi Biblia i prasa. W jakich czasach my żyjemy? Kto jest tolerancyjny, a kto nie? I powiadamy, że nasz kraj jest tolerancyjny. To jest wielka mistyfikacja. Tak wielu ludzi myśli. Czytajcie uważnie prasę i Biblię. Porównujcie, gdzie my jesteśmy w tej chwili. Ale istnieją granice posłuszeństwa. Sięgają one tak daleko, jak daleko są zgodne z wolą Boga, z Jego planami, z Jego zamiarami. Bezkrytyczne przyjęcie zasady każda władza od Boga ignoruje pewien ciąg myślenia biblijnego. Poza tym to wyłącza używanie naszego rozumu. Chrześcijanin winien pamiętać, że ma być lojalnym obywatelem, ma być posłusznym władzom, jednocześnie powinien być świadom tego, że w imię przykazania miłości my możemy być wezwani do nieposłuszeństwa władzy, do zajęcia miejsca po drugiej stronie. Wierzący muszą się trzymać zasady, która brzmi, a która się nazywa klauzula Petri. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Znacznie częściej my sięgamy do tego zawołania i zalecenia apostoła Pawła. Wszelka władza od Boga i wszelkiej władzy bądźmy posłuszni. Dlaczego? Dlatego, że ta klauzula Pawłowa jest znacznie łatwiejsza do wykonania niż ta Piotrowa. Bo gdy staniesz po stronie tej klauzuli Piotrowej, bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi, wtedy to kosztuje. Koszt ten i cena podporządkowania się woli Bożej może być znacznie wyższa niż cena podporządkowania się władzy. Jednakże Biblia, gdy ją czytamy, muszę wam powiedzieć, częściej mówi o nieposłuszeństwie niż posłuszeństwie i to się może wydawać bardzo dziwne. I dlatego zilustruję to kilkoma przykładami z Biblii, abyście zrozumieli, na czym polega ten rodzaj nieposłuszeństwa chrześcijańskiego. Oto pierwszy przykład. Kiedy naród izraelski znalazł się w Egipcie, kiedy temu narodowi się bardzo powodziło, bo Bóg im błogosławił, kiedy oni mieli wszelkie dobra, Bóg rozmnożył ich i naprawdę stali się wielkim narodem. Egipcjanie poczuli się zagrożeni. Egipcjanie powiedzieli, oto Izraelczycy nas wyprą z naszego kraju, tak się rozmnażają, są tak liczni, że niedługo naszym krajem zawładną zupełnie. I co wtedy? Faraon powiedział położnym, aby, gdy będą asystowały przy porodach, aby zabijały niemowlęta. To był rozkaz państwowy, to był rozkaz władcy, faraona. Co zrobiły te położne? Nie wykonały tego rozkazu. Sprzeciwiły się temu rozkazowi i powiedziały nie. Co to oznaczało dla nich? Oznaczało to dla nich niechybną śmierć. One mogły zginąć z ręki Faraona, ale one, Słowo Boże powiada, Księga Eksodus, druga Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, powiada w wierszu 17, że one bardziej się bały Boga niż człowieka. Bardziej się bały Boga niż Faraona. I nie podjęły takiej decyzji, powiedziały nie. Jak często chrześcijanie byliby w stanie w takiej sytuacji powiedzieć nie? Znacznie częściej, łatwiej i szybciej całe chrześcijaństwo, jakie istnieje, akceptuje bez zmrużenia oka zabijanie nienarodzonych dzieci. I to są chrześcijanie. Deklarują się jako chrześcijanie i nie potrafią powiedzieć nie w tym momencie. Oczywiście jest tu cała sprawa tego problemu, jaki został w naszym kraju rozdmuchany, aborcji. My nie zgadzamy się z takim sposobem wprowadzenia tego prawa, bo nie prawem się ustanawia moralność, ale przestrzeganiem Bożego prawa, które brzmi, Boże przykazanie, nie zabijaj. Jesteśmy za tym, aby nie zabijać, ale nie jesteśmy za sposobami wprowadzania tego prawa. I ludzie o tym muszą wiedzieć. My jako chrześcijanie musimy wiedzieć, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie. Rodzina Mojżesza, rodzice Mojżesza mieli rozkaz zabić swoje dziecko, ale oni faraonowi powiedzieli nie. Z narażeniem własnego życia zachowali Mojżesza. Przechowywali go przez 3 miesiące w swoim domu. Gdyby znaleziono to dziecko w ich domu, obydwoje rodzice byliby skazani też razem z tym dzieckiem na śmierć. Ale oni powiedzieli nie. To jest sposób, w jaki my respektujemy Bożą wolę. Gdyby oni nie powiedzieli nie, nie byłoby Mojżesza, nie byłoby całej historii. Tak mogę powiedzieć. Bo nie byłoby tego wydarzenia, które potem miało miejsce. To właśnie on, ten, który został tak z narażeniem życia przez rodziców zachowany, wyprowadził ten wielki naród z niewoli egipskiej. Tam spod tego ciemiężcy Faraona został wyprowadzony. Ale ktoś musiał mieć odwagę powiedzieć nie. Chrześcijanin musi wiedzieć, kiedy ma prawo powiedzieć nie. Tak wielu chrześcijan łatwo przechodzi do problemu eutanazji, zabijania ludzi, którzy już są skazani na niechybną śmierć. A więc czy nie uśmiercać nieuleczalnie chorych ludzi, kiedy sytuacja ich jest beznadziejna? Po ludzku tylko jest beznadziejna. Słowo Boże powiada, nie ma rzeczy niemożliwych u Boga. Bóg nawet śmiertelnie chorych ludzi uzdrawiał. Nie tylko śmiertelnie chorych, trupów podnosił i ożywiał. I oni byli z martwych wzbudzani. A więc nikt nie dał człowiekowi takiego prawa. Ale tak łatwo się nad tym zagadnieniem często przechodzi. Chrześcijanie bardzo często milczą. Nic w tej sprawie nie mają do powiedzenia. A to nieprawda. My jako ludzie wierzący mamy coś w tych sprawach do powiedzenia. I musimy o tym głośno mówić. Przyszedł prorok Natan kiedyś do Dawida i powiedział, rozbiłeś rodzinę, jesteś winien śmierci Uriasza. Bogu się to nie podoba. Co mu za to groziło? Dawid mógł go skrócić o głowę. W takiej samej sytuacji Jan Chrzciciel kiedyś się znalazł. Skrytykował Heroda za to, że żyje z Herodiadą. I co? Stracił głowę. Ten go skrócił o głowę. Jak łatwo chrześcijanie przechodzą nad sprawą rozwodu. Jak łatwo to akceptują, argumentując, że to było życie przed nawróceniem, a teraz jest życie po nawróceniu. Zgadzam się. Tak, Bóg przebacza to wszystko, ale nie wolno zapominać o konsekwencjach. Nie wolno zapominać o tym, że są z tego wynikające pewne konsekwencje. Chrześcijanie muszą wiedzieć, co Biblia o tym mówi. I muszą mieć właściwy stosunek do tych ludzi. Muszą też umieć dać im odpowiedź na ich życiowe problemy i umieć im pomóc. Bo ci ludzie bardzo potrzebują pomocy. Bardzo potrzebują Boga. I potrzebują czasami rozwiązania tych stresów psychicznych, napięć, które w nich są. Potrzebujemy. I musimy umieć na to dać odpowiedź. Prorok Eliasz stanął kiedyś przed królem Achabem. A więc stanął przed kimś, kto rządził krajem, kto rządził Izraelem, a był to naprawdę potężny król, odstępca, ale jako król, jako zarządzający był jednym z lepszych królów. Umiał zarządzać organizacyjnie państwem izraelskim. Był odstępcą, ale pod względem organizacyjnym postawił na wyżyny państwo izraelskie po Dawidzie i Salomonie. Przed tym królem Achabem stanął pewnego dnia Eliasz i tak powiedział. Gdy go Achab zobaczył, rzekł do niego, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Oto ateista zapomniał, że to on żyje w grzechu i oskarża Eliasza, powiada, to ty jesteś sprawcą nieszczęść wszystkich w Izraelu. I wtedy odpowiada Eliasz, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Całkowicie się zaprzedałeś, aby czynić to, co złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad z powodu grzechu, do którego przywiodłeś Izraela. Kto z chrześcijan, kto z nas miałby odwagę stanąć przed prezydentem i powiedzieć: z twojej winy kraj lgnie w zło, niemoralność i grzech? Głowa by spadła prawdopodobnie. Ale wielu proroków przychodziło do wielu królów odstępców i każdemu z nich to mówili. To jest tylko jeden z przykładów, jaki wam daję. Biblia jest pełna tych przykładów. 40 królów było w Izraelu i w Judzie. Równocześnie rządzili i do nich przychodzili prorocy. Każdemu z nich, który odszedł od Boga, stanął przed grzechem, wtedy przychodził prorok i powiadał: żyjesz w grzechu, jesteś odstępcą, upokórz się, przyjdź przed Boga. Niektórzy z nich musieli zginąć, niektórzy z nich przeżyli. To jest cena prawdy. Na dworach królewskich miano zawsze błazna po to, by ci, którzy nie mieli odwagi powiedzieć prawdy królowi, błazen mu mówił prawdę w sposób śmieszny. I wtedy unikał wyroku śmierci. Ten jeden człowiek mógł królowi wszystko powiedzieć, obrócić to w żart, ale zawsze przemycił prawdę. Ale my nie musimy zamieniać się w błaznów, by powiedzieć prawdę o życiu wielu, wielu ludzi. To jest cena chrześcijaństwa. I ja myślę, że zbyt rzadko chrześcijanie korzystają z tej możliwości, z tej klauzuli. Słyszeliśmy o Hamanie z historii zapisanej w księdze Estery. Gdy on doprowadził do wydania takiego zarządzenia, by przed nim oddawano pokłon. I oto Mordochaj nie oddał pokłonu. To było wielkim ryzykiem. Dla niego była już przygotowana szubienica za to, że nie oddaje pokłonu. To samo uczynił Daniel, to samo uczynili przyjaciele Daniela w Babilonii. Oni nie pokłonili się przed posągiem. Oni nie poszli na współpracę z grzechem, ze złem. I gdzie się znaleźli? Jedni w piecu ognistym, drugi znalazł się w lwiej jamie. A jednak Bóg był z nimi. Wcale nie jest to tak, że Bóg nie wie o tym, iż mamy takie problemy, iż istnieją takie trudności. Ale my musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Nie możemy się ugiąć. Nie możemy zgiąć kolan przed stylem świeckiego życia. Nie możemy na ołtarzu pogaństwa złożyć swoją ofiarę. A wielu chrześcijan to robi. Załatwiają lewe zwolnienia z pracy, bo im się nie chce pracować, albo kombinują, by mieć wolne. Czy myślisz, że to jest uczciwe chrześcijaństwo? Ja nie mówię do ludzi na zewnątrz. Ja wiem, że to robią chrześcijanie. Ostrzegam was. Przychodzi czas, kiedy trzeba będzie powiedzieć nie albo tak grzechowi i świeckiemu stylowi życia. Nadchodzi czas, kiedy będziemy musieli zapłacić cenę swego chrześcijaństwa. I Bóg nie toleruje letnich chrześcijan. Księga Objawienia przygotowuje chrześcijan do sytuacji, która nadchodzi. Do czasów rządów Antychrysta. I przypatrzcie się temu, co się dzieje. Dla wielu chrześcijan, żyjących letnim religijnym życiem, powiedzenie nie będzie właściwie przejawem fanatyzmu lub zacofania. Powiedzą: ach, to fanatyzm powiedzieć dla tej sprawy nie. To przesada. Dla wielu ludzi przyjęcie znaku Antychrysta, a czasy te nadchodzą, nie będzie problemem, bo oni powiadają: przecież żyć trzeba, przeżyć trzeba. Dla wielu będzie to sprawa życia i śmierci. Przyjmiesz ten znak? Będziesz żył. Nie przyjmiesz? Czeka cię może męczeńska, głodowa śmierć. Twoich najbliższych? Twoich dzieci? Ja nie mówię o czymś, co sobie wymyśliłem. To mówi Księga Objawienia Jana. I jest najwyższy czas, abyśmy się z nią doskonale zapoznali. Ja nie nawołuję do żadnej rebelii ani buntu. Ja tylko przekładam język Biblii na język współczesny. Chrześcijanie będą musieli odpowiedzieć. Kogo bardziej słuchają? Boga czy ludzi? Czytajcie gazety i konfrontujcie to z Biblią. Wszystko zmierza w tym kierunku. Ja wierzę, że Antychryst wyjdzie z kręgów religijnych, dlatego że jeśli by diabeł wyszedł tak wprost i powiedział: jestem Antychrystem, to wiadomo, że nikt go nie przyjmie i nikt go nie zaakceptuje. Ale jest to przygotowanie gruntu dla wystąpienia Antychrysta. Możecie mnie uznać za fanatyka. Wolno wam to. Ale ja śledzę Biblię i konfrontuję ją z wydarzeniami współczesności. Żyjemy naprawdę w czasach niezwykłych. I naprawdę musimy sobie zdać sprawę, że czas, jaki nadchodzi, jest czasem niezwykłym. Ja nie zamierzam nikogo straszyć, nikogo zmuszać, nikogo przerażać. Ja chcę tylko was, ludzi wierzących, zachęcić do skonfrontowania swego chrześcijańskiego życia. Do skonfrontowania tego z codziennością. Do skonfrontowania swego życia z Biblią. Zdecydowania się na to, że musimy wiedzieć, iż chrześcijaństwo nie jest niedzielnym chrześcijaństwem, ale jest opowiadaniem się codziennie po stronie Chrystusa. A opowiadanie się po stronie Chrystusa codziennie jest decyzją, która może ciebie coś kosztować. To może coś nas kosztować i wierzę, że nadejdzie czas, kiedy chrześcijanie staną się męczennikami. Bo to Boże Słowo mówi, tak będzie. Wtedy okaże się wiara nasza w ogniu wypróbowaną. Wielu nie potrafi powiedzieć: nie zgadzam się z tym. To jest wbrew woli Boga. Nie zgodzę się z tym. Ale bardzo często śmieją się i biorą udział w grzechu razem z innymi. Czas zacząć wierzyć Biblii. Bracia i siostry, naprawdę nadszedł czas, abyśmy zaczęli wierzyć Biblii. To nie są żarty. Wielu ludzi powiadało: o, to jest tak odległe. Komu się śniło, że Niemcy będą zjednoczone? Honecker w swoim przemówieniu, kiedy była 40. rocznica powstania NRD, krzyczał: mur berliński będzie stał 100 lat, 150. I runął jednego dnia. Wszystko się zmienia. Boże proroctwa wypełniają się błyskawicznie. Nie myślcie, że to jest odległe o tysiące lat. My wkraczamy w czas apokaliptyczny, kiedy Bóg zacznie wypełniać swoje słowo. Przykład Piotra i Jana, którzy powiadają: my będziemy bardziej słuchać Boga niż ludzi, powiada o pewnych charakterystycznych cechach chrześcijan, które waszą mają być dewizą. Po pierwsze, oni mieli odwagę. Otrzymali polecenie, gdy zostali wyprowadzeni w cudowny sposób z więzienia, aby poszli do świątyni i głosili Słowo Boże. Że oni mogli powiedzieć: my nie będziemy posłuszni temu poselstwu. Tam jest 100% gwarancji, że nas zaraz aresztują, jak się tam zjawimy. Przez stamtąd nas zabrano. To co, idziemy w paszczę lwa z powrotem, żeby nas aresztowano? A oni tam poszli, głosili Jezusa Chrystusa i zostali ponownie aresztowani. Ale oni byli posłuszni, byli odważni, aby pójść do świątyni i głosić Chrystusa. Chrześcijanie, musicie być odważni, by zwiastować Chrystusa tam, gdzie najmniej się tego inni spodziewają. Może was obrzucą zgniłymi jajkami. Nie wiem. Może z pomidorami obrzucą. Nie wiem. Ale kto tym ludziom powie o Chrystusie, który zbawia, uzdrawia, i o Chrystusie, który przychodzi? Czas, w jakim żyjemy, jest najpoważniejszym czasem, w jakim przyszło nam żyć. Chrześcijanie mieli też zasady swojego życia. Tą zasadą było posłuszeństwo. Oni nie zastanawiali się, czy ich postępowanie jest bezpieczne, czy nie, ale zastanawiali się, jak wykonać to poselstwo, które Bóg im dał. Wielu chrześcijan zastanawia się, jak się zbliżyć do świeckiego życia,
ale tak, żeby się tym życiem nie ubabrać. A chrześcijanie pierwszego kościoła znacznie częściej się zastanawiali, jak daleko odejść od tego świeckiego życia, aby się Bogu podobać. I to jest zasada naszego życia. I znali swoje obowiązki. Oni nie głosili czegoś, co im się wydawało. Oni głosili to, co sami przeżyli. Jeśli nie będziesz mieć aktualnych przeżyć, jeśli nie będziesz trwać w Chrystusie, to nie masz co głosić, nie masz co opowiedzieć. Nie możesz opowiadać przedwojennych historii. Nie możesz opowiadać czegoś, co już jest archaizmem, co jest archeologią, co należy do wykopalisk. Ale musisz mówić o Chrystusie żyjącym w twoim życiu teraz. Teraz, co Chrystus uczynił. Nie co uczynił 2 lata temu w twoim życiu. Ale co Chrystus czyni teraz, w twoim życiu, dziś, to masz opowiadać. Musisz mieć chrześcijańskie doświadczenie w swoim życiu. Musisz Chrystusa znać. Musisz słyszeć Jego głos. Musisz wiedzieć, co On ma ci do powiedzenia. Wielu chrześcijan znacznie lepiej słyszy głos sąsiadów niż głos Boga. I powiadają, o, ale co moi sąsiedzi powiedzą? Zdradziłem wiarę. No, jeśli masz lepszy słuch i słyszysz lepiej sąsiadów niż Boga, takie będzie twoje życie. My mamy słyszeć lepiej głos Boga. Twój sąsiad nie będzie odpowiadał za twoje chrześcijańskie życie. On odpowie za swoje. Ale ty i ja musimy odpowiedzieć za swoje życie przed Bogiem. To Bóg oczekuje odpowiedzi od nas, jak to życie wyglądało. Ktoś scharakteryzował życie Johna Knoxa. Żył tak wielkiej bojaźni przed Bogiem, że nie bał się żadnego człowieka. I żyjcie w takiej bojaźni przed Bogiem, by nie bać się ludzi, ale bać się Boga. Zbyt długo chrześcijanie nie korzystali z tej zasady Piotrowej, ale nadchodzi czas, byśmy traktowali Biblię poważnie, bo jeśli jej nie potraktujemy serio, stracisz swoje zbawienie. Nadchodzi czas, kiedy od twego powiedzenia nie zależeć będzie twoje zbawienie. Kto powie tak, utraci je. Taka jest prawda. Nie jesteśmy fanatykami, nie jestem nim. Ale przekładam wam w tym miejscu język Biblii na to, co się dzieje wokół nas, na współczesność. Wierzmy Biblii i Bogu wierzmy. Lepszą rzeczą jest słuchać Boga niż ludzi. Możesz być mnie nieposłuszny. Masz prawo, ale bądź posłuszny Bogu. To jest bardzo trudne i poważne zwiastowanie. Bardzo ciężkie. Ale czas też nie jest do żartu. Amen.
Amen.